Chwała naszemu Panu Jezusowi Chrystowi, drodzy bracia i siostry. Tak wiele mamy dzięki Panu Jezusowi Chrystusowi. Umarł za każdego z nas, za każdy grzech. Dzięki Jego łasce, dzięki Jego ofierze, śmierci i zmartwychwstaniu możemy cieszyć się i radować ze społecznością z naszym Ojcem, ale także cieszyć się z łaski, którą mamy w Zbawicielu, w Bogu. Bracia i siostry, zanim zacznę, czy wejdę w temat dzisiejszego swojego rozważania, chciałbym odwołać się do kilku myśli z mojego ostatniego kazania, które miałem okazję wygłosić kilka tygodni temu w czasie jednego środowego nabożeństwa. Był to akurat temat, który w pewnym sensie nawiązuje do tego, który dziś będę przedstawiał, a więc myślę, że będzie czymś dobrym przypomnieć kilka takich złotych myśli, które wtedy poruszałem. Mówiłem o tym, na czym polega chodzenie w Duchu Świętym. Zastanawialiśmy się, na czym polega chodzenie w Duchu Świętym i stwierdziliśmy, że definicji chodzenia w Duchu Świętym może być wiele definicji teologicznych, ale takim najprostszym stwierdzeniem, taką najprostszą definicją, być może bardzo przyziemną, chodzenia w Duchu Świętym to jest po prostu pozwolenie Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. Chodzić w Duchu Świętym to znaczy pozwolić Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. Pozwolić, aby Bóg czynił swoje Boże dzieło. Do tego, do czego został posłany przez Boga, aby wykonywał, aby pracował w życiu chrześcijanina. Pozwolić Duchowi Świętemu działać w naszym życiu. To znaczy inaczej chodzić w Duchu Świętym. Duch Święty jest osobą, Duch Święty jest Bogiem. Wiemy, Stary Testament mówi, że Bóg jest jeden, ale został Bóg objawiony w trzech osobach. W Bogu Ojcu, w swoim Synie, Jezusie Chrystusie, ale także w Duchu Świętym. I Duch Święty jest Bogiem. Duch Święty jako osoba Boża posiada takie atrybuty, jak każda osoba. Posiada poznanie, posiada wolę, posiada uczucia. To nie jest jakiś bezosobowy twór, to nie jest jakaś bezosobowa moc czy tchnienie Boże, jak niektórzy uważają, ale jest to osoba, która naucza, która przekonuje, która współpracuje, która oręduje, oczywiście współpracuje z nami, z wierzącymi, która oręduje, która także również każdego dnia do naszego serca przemawia. Na tyle, ile jesteśmy oczywiście, bracia i siostry, otwarci, aby otworzyć się na Ducha Świętego. Nie budzi wątpliwości, że Duch Święty przyszedł, by zamieszkać w naszym wnętrzu, aby zamieszkać w naszej duszy. Duch Święty przyszedł, aby zamieszkać w duszy wierzącego. I to jest zapowiedziane, to było zapowiedziane już wiele lat, setek lat temu w Starym Testamencie. Stary Testament to zapowiadał, że Duch Święty, że będzie czas, kiedy Duch Święty będzie wylany i będzie napełniał ludzi wierzących, będzie mieszkał w ludziach wierzących. W Starym Testamencie to troszeczkę inaczej funkcjonowało. Czy to prorocy, czy sędziowie nie byli napełniani Duchem Świętym. Oni byli nawiedzani przez Ducha Świętego. I w tym momencie tych szczególnych nawiedzeń zdarzało się też, że dochodziło do pewnych cudów, do pewnych znaków. Ale mówiąc o tym, co się działo, mówi się o tym, że Duch Święty ich nawiedzał. W ludziach Starego Testamentu Duch Święty nie mieszkał. To dopiero w Nowym Przymierzu, w okresie Nowego Testamentu, Duch Święty zaczął mieszkać w życiu, w sercach, w osobie wierzącego. Poprzednio nawiedzał w szczególnych sytuacjach, mając szczególny cel, jakiś plan. Czytając o Samsonie, czytamy, że Duch Boży go nawiedził i posiadał wielką siłę. I tak dalej, i tak dalej. Jest wiele fragmentów, które mówią, że Duch Boży nawiedzał. Natomiast w Nowym Testamencie czytamy, że Duch Święty wypełnia, Duch Święty napełnia, Duch Święty przebywa wierzących. Ale także, moi drodzy, Duch Święty stara się uświęcać nas. To jest Jego rola. Duch Święty uświęca życie chrześcijanina. Duch Święty wzmacnia życie chrześcijanina, kiedy to jest konieczne, również śle ratunek, pocieszenie, podnosi człowieka z opresji, pociesza, wyposaża także w swoje dary, o czym czytamy. Duch Święty wyposaża chrześcijanina w swoje dary. Ale to są tylko takie cele pośrednie, powiedzieliśmy sobie tamtej środy. Są to cele pośrednie. To wszystko jest prawdą, ale to, o czym powiedziałem, to wszystko są cele pośrednie. Główny cel, który detronizuje wszystkie inne cele, jest inny. Duchowi Świętemu chodzi o to, aby, i to jest główny cel, słuchajmy uważnie, Duchowi Świętemu chodzi o to, aby przygotował oblubienicę na przyjście oblubieńca. Jezus Chrystus jest oblubienicą, jest oblubieńcem. Kościół Jezusa Chrystusa jest Jego oblubienicą. Przyjście Chrystusa jest pewne, jest nieuniknione. I Duch Święty w swoim zamiarze, w swojej misji, w swoim celu ma za zadanie przygotować właśnie oblubienicę czystą, nienaganną, jak najlepiej gotową na przyjście swojego oblubieńca. To jest Jego główny cel i zamiar. To jest Jego misja. Po to został dany nam. Alleluja. Bracia i siostry, skoro mamy świadomość, kim jest Duch Święty i po co przyszedł, zastanówmy się dzisiaj, i to jest mój temat przewodni, zastanówmy się, czy jesteś, tak bardzo indywidualnie zadaj sobie pytanie, czy jesteś napełniony, przesiąknięty Duchem Świętym. Mówiliśmy sobie wprędzej, kim jest Duch Święty, co to znaczy chodzić w Duchu Święty, ale dzisiaj zadajmy sobie pytanie bardzo indywidualnie. Czy ty, czy ja jestem przesiąknięty Duchem Świętym? Czy jestem napełniony Duchem Świętym? Jesteśmy członkami Kościoła charyzmatycznego. W naszym Kościele manifestują się dary Ducha Świętego. Jednym z nich jest również dar mówienia innymi językami. To jest dar, który manifestuje się w momencie, w którym ludzie są chrzczeni Duchem Świętym. A więc tak jak powiedziałem, mamy doświadczenie z charyzmatami, z darami Ducha Świętego. Nie jest to coś dla nas nowego. I kiedy zadamy sobie pytanie, czy ja jestem napełniony Duchem Świętym, czy jestem wypełniony Duchem Świętym, to zazwyczaj jest tak, że przyłapujemy się na takim momencie, że myśląc o tym, rozmyślając, sięgamy pamięcią do tego pierwszego razu. Do tego momentu, kiedy zostałem po raz pierwszy napełniony Duchem Świętym. I słuchajcie, moi drodzy, to jest dobre. Bo my mamy pamiętać, w życiu chrześcijanina jest wiele wydarzeń takich bardzo duchowych. My mamy o nich pamiętać i je kojarzyć. Ale z pewnością pośród nas też są tacy, którzy nie tylko, że kojarzą, wiedzą, że są że byli napełnieni kiedyś Duchem Świętym, przeżyli to doświadczenie, nawet manifestujące się mówieniem innymi językami, to nawet są w stanie ustalić okoliczności, miejsce, a może być może nawet są tacy, którzy nawet dokładnie pamiętają datę, mają ją gdzieś zapisaną z tyłu swojej Biblii. Ale dziś mówiąc o tym napełnieniu, nie chciałbym, żebyśmy sięgali do tego, co było kiedyś, ale skupili się na tym, co jest dziś i na tym, co będzie w przyszłości. A więc, bracie i siostro, ja i ty, zadajmy sobie pytanie dziś. Czy jesteś wypełniony Duchem Świętym? Czy jesteś napełniony Duchem Świętym? Czy zależy ci na tym? Czy zabiegasz o to? Wiemy, jak często ludzie potrafią przesiąkać pewną wonią. W zależności, gdzie przebywamy, w zależności, z kim mamy do czynienia, tak się zdarza, że przesiąkamy różnymi woniami, czy to przy obsłudze grilla, czy jeszcze w jakichś innych okolicznościach. Nasze włosy, nasza garderoba, nawet skóra potrafi mieć jakiś zapach, wydawać pewną woń, która nie jest naturalną naszą wonią. Pamiętam taką okoliczność ponad 20 lat temu, kiedy moja mama pracowała w jednej z restauracji nowosolskich, już nieistniejącej. Kiedy przychodziła z pracy, pracowała tam w kuchni na zapleczu, to jej garderoba bardzo była przesiąknięta tym zapachem, tym olejem przy smażeniu frytek. Do tego stopnia, że nawet kiedy ta garderoba dziś leżała w innym pokoju, to było czuć. To było czuć, tak była przesiąknięta tą kuchnią. A więc dziś mówiąc o napełnieniu, o przesiąknięciu Duchem Świętym, chodzi mi dokładnie o takie przesiąknięcie. Czy to widać, słychać i czuć, że jesteś napełniony, wypełniony, przesiąknięty Duchem Świętym? Czy ci, bracie, na tym zależy i siostro? Czy o to zabiegasz? To jest pytanie, które ja sobie stawiam, ale również dziś chcę wam postawić. Moi drodzy kochani, a więc stojąc w obliczu tego pytania, chciałbym, żebyśmy w kontekście Słowa Bożego dzisiaj spojrzeli na 5 znaków, które Biblia nam wyraźnie pokazuje, kiedy studiujemy fragment, do którego za chwilę dotrzemy, pokazuje nam 5 znaków manifestacji Ducha Świętego u ludzi, którzy byli wypełnieni Duchem Świętym, napełnieni Duchem Świętym, którzy byli przesiąknięci Duchem Świętym. Było 5 znaków i dziś, spoglądając na te znaki, które będziemy omawiać, będziesz mógł sobie zadać pytanie, czy te znaki ja widzę dzisiaj w swoim życiu. Jeśli ich nie będzie, to warto się zastanowić. Warto się zastanowić, gdzie jesteś? W jakim stanie jesteś? Czy ci zależy? Czy sięgasz pamięcią ciągle do przeszłości i żyjesz tym, co było? Bazując na tym, co było, a nie chcesz się rozwijać, szukać, napełniać Duchem Świętym, będzie czas. Będzie czas, że staniemy przed Panem. Bo przecież to jest główny cel Ducha Świętego, aby przygotować oblubienicę na Jego przyjście. A więc każdy z nas kiedyś stanie przed Panem i mogłoby się okazać, że twoje ręce są puste. Wydaje ci się, że jesteś bogaty, ale tak naprawdę jesteś goły i biedny. A więc dzisiaj stając przed Bożym Słowem, chciałbym, żebyśmy zweryfikowali te znaki. I aby każdy szczerze mógł powiedzieć w sercu, zadać sobie pytanie, jak to jest w twoim życiu, zweryfikować to. Ale chcę ci powiedzieć, że nie ma problemu, bo jeśli się okaże, że masz braki, to możesz przyjść do Pana i wołać, a On ci da, bo Pan daje w obfitości. I to jest wspaniała nadzieja, to jest Boża łaska dla każdego z nas. Bracia i siostry, patrząc na dzieje apostolskie, bo ten fragment, który za chwilę będziemy rozważać, jest dziejów apostolskich, patrząc na dzieje apostolskie od samego początku, patrząc na drugi rozdział dziejów apostolskich, zauważamy, widzimy, że Duch Święty został dany Kościołowi i w tym momencie, kiedy został zesłany Duch Święty na Kościół, wydarzyło się coś niesamowitego. Można powiedzieć, że prawie natychmiast Kościół Boży zaczął się powiększać. Najpierw czytamy, że w wyniku kazania Piotra nawróciło się 3000 ludzi. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 11 werset. Potem kilka dni później czytamy, że było już 5000 ludzi. Drugi rozdział Dziejów Apostolskich, 47 werset. Później apostoł Łukasz, który jest autorem Dziejów Apostolskich, kiedy kontynuuje, kiedy opisuje, już nie używa liczb, ale mówi wielu, 4-4 Dzieje Apostolskie, mówi mnóstwo, 5-14, czy mówi całe miasto nawet. Mówiąc o całym mieście, mówi, że całe miasto nawróciło się. Niesamowite wylanie Ducha Świętego, niesamowite poruszenie. A więc w tym momencie było widać niesamowite poruszenie, masowe nawrócenia. To przeżycie chrztu w Duchu Świętym całkowicie przemieniło apostołów. To przeżycie Ducha Świętego, chrztu w Duchu Świętym, to pierwsze przeżycie wylania Ducha Świętego na Kościół zmieniło pierwszy Kościół, nie tylko apostołów, bo ich było 12, a tych wszystkich, którzy byli w górnej sali, było 120. A więc tam również byli nawróceni chrześcijanie razem z apostołami i Matką Jezusa, i braćmi Jezusa, i siostrami Jezusa. Ich życie, coś się zmieniło w nich. Oni stali się pełni wiary, oni stali się odważni. Efekt był taki, że Kościół się zaczął powiększać. 3000, 5000. Liczby dla nas dziś nie do ogarnięcia. Bracia i siostry, przejdźmy teraz do fragmentu zasadniczego naszego. To jest Dzieje Apostolskie, 4 rozdział. Dziejów Apostolskich, 4 rozdział. I będziemy czytać od 31 wersetu. Jest to fragment Słowa Bożego, kiedy dokładnie ta wspólnota pierwszych chrześcijan skończyła się modlić. W tej wspólnocie pierwszych chrześcijan był również Piotr, był również Jan. I oni skończyli się modlić i czytamy, a gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. Chciałbym na chwilę się zatrzymać. Zwróćmy uwagę. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Pośród nich był Jan i Piotr. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym. Jan i Piotr przecież byli prędzej w górnej sali. Byli napełnieni Duchem Świętym, byli ochrzczeni Duchem Świętym. I teraz, w tym momencie ponownie, bo pisze wszyscy. A więc, słuchajcie, to doświadczenie można przeżywać wielokrotnie. Wypełniany Duchem Świętym możesz być wielokrotnie. To nie jest coś, co się wydarzy tylko raz i koniec. Każdy chrześcijanin powinien tego pragnąć, powinien zabiegać o ciągłe wypełnianie, napełnianie Duchem Świętym. To jest fragment, który to potwierdza. Oni wszyscy ponownie zostali wypełnieni Duchem Świętym. Na pewno Piotr i Jan, bo prędzej byli w górnej sali pośród 120, a być może w tym gronie byli jeszcze inni. Czytamy wszyscy. A więc doświadczenie, które można przeżywać wielokrotnie. To nie jest coś, co tylko raz chrześcijanin może przeżyć. Powinien o to zabiegać i powinno mu na tym zależeć. Zależeć o napełnianie, wypełnianie Duchem Świętym. A gdy skończyli modlitwę, zatrzęsło się miejsce, na którym byli zebrani i napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i głosili z odwagą Słowo Boże. I dalej czytając, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce, jedna dusza i nikt z nich nie nazywał swoim tego, co posiadał, ale wszystko mieli wspólne. Apostołowie zaś składali z wielką mocą świadectwo o zmartwychwstaniu Pana Jezusa, a wielka łaska spoczywała na nich wszystkich. Nie było też między nimi nikogo, który by cierpiał niedostatek. Ci bowiem, którzy posiadali ziemię albo domy, sprzedawali je, przynosili pieniądze uzyskane ze sprzedaży i kłali u stóp apostołów. I wydzielano każdemu, ile komu było potrzeba. I tak Józef, nazywany przez apostołów Barnabą, co się wykłada, syn pocieszenia Lewita, rodem z Cypru, sprzedał rolę, którą posiadał, przyniósł pieniądze i złożył u stóp apostołów. I tu się zaczynam. Bracia i siostry, studiując ten fragment, możemy zaobserwować, jakie znaki towarzyszyły po napełnieniu Duchem Świętym tego apostolskiego kościoła. Jednocześnie zweryfikować, zastanowić się, tak jak powiedziałem prędzej, zadać sobie pytanie, czy te znaki również dzisiaj w twoim, w moim życiu mają miejsce. Pierwszym znakiem wskazującym na wypełnienie Duchem Świętym w pierwszym apostolskim kościele była odwaga do głoszenia Słowa Bożego. Czytamy, napełnieni zostali wszyscy Duchem Świętym i co? I głosili z odwagą Słowo Boże. Głosili z odwagą Słowo Boże. Drodzy bracia, Jezus mógł wybrać Piłata. Nie mógł wybrać? Na pewno mógł wybrać Piłata, jeśli by tego chciał. Pan Jezus do swojego grona swoich uczniów mógł wybrać Kajfasza, mógł wybrać jakichś przedstawicieli elit politycznych, Heroda, mógł wybrać religijnych jakichś przedstawicieli elit, jednak ich pominął. Wybrał prostych rybaków i poborców podatkowych. Niewykształconych, czasami takich nieokrzesanych, nieobytych handlarzy z nadmorza galilejskiego. Jedni z nich oszukiwali, inni kradli, ale słuchajcie, to co jest cenne, każdy z nich był na tyle otwarty, że poddał się działaniu Bożemu. Każdy z nich poddał się działaniu Ducha Świętego i w wyniku czego Bóg mógł ich na tyle użyć, że oni zmieniali świat. Ci prości ludzie. Bóg w osobie Jezusa Chrystusa mógł wybrać na początku elity. Mógł wybrać królów, cesarzy, ale wybrał prostaków. W mniemaniu tego świata. Prostych ludzi, niewykształconych, nieokrzesanych. Ale oni się poddali Bogu. Otworzyli się. Na tyle byli otwarci, że Bóg mógł działać, ich używać. W wyniku czego mogli zmieniać świat. I to oni dotarli do cesarza. I to oni docierali później do królów, zmieniając świat. Zupełnie inaczej to się potoczyło. Przecież na początku mogli być królowie, mogli być cesarze, mogłyby być elity. Byłoby prościej. Im by było łatwiej dotrzeć do prostego ludu. Ale Bóg swojej mądrości użył to, co było pogardzane, aby objawić swoją chwałę. I przez tych ludzi zmieniał świat. Przez tych prostych. Ale dlaczego? Dlatego, jaka mądrość z tego płynie. Dla nas, chrześcijan, byli na tyle otwarci, że poddali się, że Duch Święty mógł działać w ich życiu. Byli otwarci na działanie Boga. I Pan Jezus pragnie również i dziś działać w taki sam sposób. I używa ludzi z różnych środowisk, aby zmieniać świat. Najpierw takich ludzi oczyszcza swoją krwią. Najpierw oczyszcza swoją krwią. Umacnia swoim duchem. A potem używa ich, aby zmieniali świat. Bo świat nie zmieniają ludzie religijni. Nie tacy ludzie jak faryzeusze, nie tacy ludzie jak Kajfasz, Ananiasz, ale ludzie pełni ducha, ludzie wypełnieni Duchem Świętym mają moc zmienić świat. Tak jak tamci prości, niewykształceni. Tych pierwszych chrześcijan napełnionych Duchem Świętym charakteryzowała niezwykła odwaga bracia i siostry. Oni posiadali niezwykłą odwagę do głoszenia Słowa Bożego. I to jest pierwszy znak, który towarzyszy napełnieniu ducha Duchem Świętym. Czy masz odwagę do głoszenia Słowa Bożego? Zgodzimy się, że Słowo Boże może być głoszone w dwóch tak jakby aspektach. Słowo Boże możemy głosić werbalnie poprzez dobrą nowinę, którą zaświadczamy, przekazujemy komuś, ale także Słowo Boże może być głoszone poprzez nasze życie, poprzez codzienną naszą postawę. I to, co chcę podkreślić, te dwie rzeczy muszą iść w parze. Bezwzględnie muszą iść w parze. Ta część werbalna, to słowo, które posyłasz, które świadczysz, musi być potwierdzone również czynem i życiem. Bo jeśli nie będzie tego, to wystawiasz się na pośmiewisko. Siebie, Kościół, do którego przychodzisz, a nawet samego Boga. Wystawiasz na pośmiewisko innych, którzy się Tobie przyglądają. Moi drodzy, nawet nie wyobrażamy sobie, jak ludzie z tego świata nam się przyglądają. Nasi sąsiedzi, ludzie, z którymi pracujemy, czy członkowie naszych rodzin niezbawieni, tak wiele mogą na nasz temat powiedzieć. Nawet sobie z tego nie zdajemy sprawy. Chcę wam powiedzieć jako świadectwo, wiele lat temu, jako młody chrześcijanin chodzący jeszcze do szkoły średniej, w czasie jednej ze spraw, był sprawdzian w szkole, w klasie z języka angielskiego i kiedy pisaliśmy ten sprawdzian, nauczycielka, chcąc podnieść średnią, średnią tego sprawdzianu, po prostu wyszła z klasy. Zostawiając klasę. To był taki moment, dużo nie trzeba mówić, wiemy jak to funkcjonuje. To był taki moment, że naprawdę zrobił się szum. Ci, co mogli, chwycili za swoje zeszyty, za swoje notatki, zaczęli rozmawiać między sobą, konsultując, żeby pozyskać te informacje, tę wiedzę, móc wypełnić ten test. Zaczęli wertować swoje zeszyty. Pośród nich ja również byłem. Ja też zacząłem wertować swoje materiały, chcąc wiedzieć, co mogę wprowadzić, co mogę wpisać tam do tego testu. I wiecie, pomimo tego, że wszyscy to robili, pomimo tego, że był straszny harmider w klasie, wielu ludzi, wiele młodzieży rozmawiało, szukało w swoich notatkach. I tak jak ja mówię, ja też tam byłem, który to robił, to w gronie tych ludzi znalazł się taki, który to zauważył. I on powiedział do mnie: Piotrek, ty ściągasz? Tak jak powiedziałem, wszyscy to robili, albo prawie wszyscy. Nie mam stuprocentowej pewności dzisiaj, ale było wielu takich, a on mnie zobaczył. I chcę wam powiedzieć, było to dla mnie wielkim policzkiem, który zapamiętałem przez lata. A więc chcę wam powiedzieć, ludzie na nas patrzą ze świata. My sobie nie zdajemy sprawy, jak dużo mogą o nas powiedzieć. Obserwują nas, patrzą na nasze życie, a więc to głoszenie Ewangelii, które powinno być w naszym życiu werbalne i również świadectwo życia, które wydajemy z odwagą, ono powinno być odważne, ono musi być potwierdzone. Bo w innym przypadku, niestety, bracia i siostry, to będzie kompromitacja nas, kiedy nam się dokładnie przyjrzą, kiedy nas poznają. To jest pierwszy znak. Ale żebyś był w tym zwycięzcą, nazwijmy to tak, abyś odnosił sukces w tym głoszeniu, odważnym głoszeniu Ewangelii słowem i czynem, to potrzebne ci jest napełnienie Duchem Świętym. Musisz być wypełniony Duchem Świętym, musisz być przesiąknięty Duchem Świętym. W innym przypadku polegniesz. W innym przypadku odniesiesz porażkę. To ci mówię, bo sam odnosiłem porażkę. Mówię wam szczerze, jako ten, który odnosił porażkę. Jeśli w twoim życiu nie ma napełnienia Duchem Świętym, to polegniesz. Musimy zabiegać, bracia, o to, aby mieć relację z Chrystusem i aby być wypełniony, przesięknięty Duchem Świętym. A więc odwaga do głoszenia Ewangelii jest to pierwszy znak, który towarzyszył Kościołowi Apostolskiemu. Drugi znak, niezwykła jedność. Czytamy, a u tych wszystkich wierzących było jedno serce i jedna dusza. Moi drodzy, szatan nienawidzi jedności. Szatan nienawidzi jedności w Kościele. On robi wszystko, aby zrujnować jedność. Robi takie sytuacje, stwarza, aby jedność w Kościele była rujnowana. I mu zależy na tym, aby nie było jedności w Kościele, bo wie, że kiedy nie będzie jedności, to osiągnie zamierzony sukces. Duch Święty napełnia ludzi zawsze i prowadzi do jedności serca, jedności ducha. To duch tego świata robi wszystko, aby nie było jedności w Kościele, ale Duch Święty robi wszystko, aby w Kościele była jedność. Jedność serca i jedność ducha. Pan Jezus doskonale rozumiał błogosławieństwo jedności. Dlatego poświęcił jej jedną ze swoich modlitw. Jest w niej zawarte ostatnie przesłanie Chrystusa. W Ewangelii Jana 17, rozdziale 21 wersecie czytamy, aby wszyscy byli jedno, tak jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie. Aby oni w nas jedno byli, aby świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. Aby świat uwierzył. Zobaczcie, przesłanie jedności. Kiedy jest jedność w Kościele, to przez to, że świat widzi jedność w Kościele, to może uwierzyć, że Bóg posłał Jezusa. Niesamowite. Nigdy w ten sposób na to nie spoglądałem, a wy? Jeśli Kościół jest jedno, to jest to znak dla świata, że Jezus został posłany przez Boga. A więc jedność w Kościele, niezwykła jedność w Kościele jest to znak napełnienia Duchem Świętym. Trzeci znak jest niezwykła ofiarność. Czytając w tym fragmencie, czytaliśmy o niezwykłej ofiarności tych braci i sióstr. Niezwykła, niewyobrażalna ofiarność. Czytamy, że kiedy będziemy napełniani Duchem Świętym, to Duch będzie działał w naszym sercu i będziemy coraz bardziej ofiarni, będziemy coraz bardziej otwarci na potrzeby innych. Nie będziemy skupiać się na swoich potrzebach. Moi drodzy, bracia i siostry, obserwuję ostatnie nasze spotkania modlitewne. Ostatnie spotkania modlitewne naszej wspólnoty. Nie wiem, czy macie podobne odczucia, ale ja widzę, że ludzie, którzy przychodzą na te spotkania, są bardziej otwarci na potrzeby innych. Nie modlą się tak często za swoimi potrzebami, choć są do tego zachęcani, aby również modlić się za swoimi, ale przynoszą potrzeby innych. To jest znak działania Ducha Świętego w ich życiu. Otwartość na potrzeby innych, ofiarność. Jesteśmy ofiarni, mamy różne akcje. Jesteśmy naprawdę ofiarni, to budzi podziw. Ostatnia ofiara na chrześcijan prześladowanych przeszło 18 tysięcy, jak sobie dobrze przypominam.
Ile?
28 tysięcy. Niesamowite. Jak to komuś powiedziałem, to wręcz był zdumiony. Zbór rencistów i emerytów. 28 tysięcy. Potężna ofiarność. Dzisiaj nikt nam nie każe sprzedawać naszej ziemi, naszych domów. Ale naszą ofiarność widać właśnie w takich akcjach. Jeśli jesteś otwarty i widzisz potrzeby swojego brata i siostry, że chodzi w dziurawych butach, jeździ starym rowerem, to dołóż mu się, jeśli cię na to stać, aby mógł kupić sobie lepszy rower lub buty na zimę. Kup mu kołdrę nową, poduszkę. Dołóż mu się do innych ważnych rzeczy, do węgla na zimę. To jest ofiarność. Ofiarność, która była w pierwszym Kościele. I nie bój się, że dasz za dużo. Bo nasz Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli dasz więcej, to ci odda. I chcę nam powiedzieć, słyszałem ostatnio taką historię w formie świadectwa w czasie jednego z kazań, które słyszałem. Ten brat powołał się na pewne zdarzenie. Właśnie była zbiórka w Kościele i zbierano na konkretny cel. I tam pewien młody człowiek stojąc liczył 15, 20, czy może 30 i tak walczył sobie ze sercu. Wiecie, o czym mówię? Ja tak czasami robię. Kalkuluję, ile mam dać i na ile mnie stać, ile mogę. 15, 20, 30, może 50. I on tak stał i tak w swoim sercu liczył. Ile? Może tyle? Podeszła do niego pewna niewiasta i mówi: nie martw się. Nasz Bóg jest sprawiedliwym Bogiem. Jeśli dasz Mu za dużo, On ci odda. Poruszyło mnie to bardzo. Ale nasz Bóg jest sprawiedliwy. Jeśli dasz Mu za dużo, to On ci odda. Bądź hojny i otwarty na potrzeby innych. A Bóg będzie nam błogosławił. A to jest znak. To jest trzeci znak napełnienia Duchem Świętym. Ale to nie ostatni. Mówiłem o pięciu, a więc kolejny znak, kolejnym czwartym znakiem jest manifestowanie zwycięstwa nad siłami ciemności. Czytaliśmy, że oni czynili wielkie rzeczy i Bóg przyznawał się do tego. My jako Kościół również mamy moc i autorytet do czynienia tych samych rzeczy. Czy coś się zmieniło? Nic się, bracia, nie zmieniło. Możemy korzystać z tej samej mocy. Jeśli jesteś wypełniony Duchem Świętym, jesteś napełniony Duchem Świętym, jeśli przeżyłeś chrzest w Duchu Świętym, jeśli słychać, widać i czuć, że Duch Święty działa w twoim życiu, to masz autorytet i moc, aby działać w tej samej mocy Ducha Świętego. Ale musisz być wypełniony Duchem Świętym, aby posiadać tę moc, autorytet. W innym przypadku jesteś jak żołnierz na defiladzie. Masz wybastowane buty, które się lśnią. Masz nawet swój karabin. Masz piękny mundur. Ale co z tego, jeśli twój karabin nie ma naboi? Bo na defiladę nie zabiera się naboi ostrych. Żaden żołnierz na defiladę nie zabiera ostrych naboi. Jeśli zabiera, to jedynie ślepaki. Żebyś mógł korzystać z mocy i autorytetu, który daje ci Bóg, musisz być wypełniony, napełniony Duchem Świętym. Wtedy w mocy Chrystusa, przeobleczony w Chrystusa, możesz siać popłoch w szeregach szatana, demonów. W autorytecie Jezusa Chrystusa możesz przeciwstawiać się grzechowi, chorobom, opresjom, lękom. W innym przypadku, jeśli nie będziesz napełniony Duchem Świętym, niestety te rzeczy będą nad tobą triumfować. Demony drżą przed Bogiem, bo mają świadomość, że Bóg istnieje. Ale jeśli ty jesteś napełniony Duchem Świętym, przyobleczony w Chrystusa, Ducha Świętego, który mieszka w tobie, to również drżą przed tobą. To był czwarty znak. Kolejny znak, bracia i siostry, kolejny znak. Człowiek przesiąknięty Duchem Świętym w trudnych sytuacjach zawsze jest skoncentrowany na Panu Jezusie. I mówiąc o tym znaku, tym kolejnym znaku, chciałbym się powołać na fragment, który dotyczy Szczepana. Apostoła Szczepana, ucznia pańskiego Szczepana. Czytamy, że Szczepan był napełniony Duchem Świętym. Przeczytajmy sobie ten fragment, również Dzieje Apostolskie, 3 rozdziały dalej, 7 rozdział od 55 czytamy. On zaś będąc pełen Ducha Świętego, mowa jest o Szczepanie, utkwiwszy wzrok w niebo, ujrzał chwałę Bożą i Jezusa stojącego po prawicy Bożej. I rzekł, oto widzę niebiosa otwarte i Syna Człowieczego stojącego po prawicy Bożej. Oni zaś podnieśli wielki krzyk, zatkali uszy swoje i razem rzucili się na Niego, aby wypchnąć Go poza miasto. Kamieniowali, świadkowie zaś złożyli szaty swoje u stóp młodzieńca zwanego Saulem. I kamieniowali Szczepana, który się modlił tymi słowy. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Panie Jezu, przyjmij ducha mego. A patrzy na kolana, zawołał donośnym głosem. Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Bracia i siostry, człowiek napełniony Duchem Świętym. W sytuacjach dramatycznych, w sytuacjach bardzo ciężkich dla siebie, jest skierowany na Jezusa. Jego wzrok jest skierowany na Jezusa. Szczepan widział Jezusa, miał widzenie. W trudnych sytuacjach naszego życia musimy spoglądać na Jezusa. W Nim jest ratunek, pocieszenie i łaska. Pan Jezus może nam pomóc. Człowiek wypełniony Duchem Świętym w sytuacjach dramatycznych, podkreślę jeszcze raz, spogląda na Jezusa. Nie szuka ratunku innych. Ten ratunek może przyjść, może nadejść, ale przede wszystkim spogląda na Jezusa. I w tych tragicznych sytuacjach, w tych dramatycznych sytuacjach, w strasznych sytuacjach jest w stanie przebaczyć swoim oprawcom. Jest w stanie przebaczyć swoim winowajcom. Tak jak Szczepan przebaczył w czasie godziny śmierci. Jest to znak napełnienia Duchem Świętym. Czytaliśmy. On zaś będąc pełen Ducha Świętego. On był pełen Ducha Świętego. Kolejny znak, piąty, ostatni znak. Ludzie napełnieni Duchem Świętym są zawsze skierowani w sytuacjach trudnych na Jezusa. To były, bracia i siostry, znaki, które dziś chciałem omówić. Ale bracia i siostry, przy naszych drogach stoją znaki drogowe, udzielające nam wskazówek i ostrzegające nas przed niebezpieczeństwem. W większości są to znaki odblaskowe. Co to znaczy? To znaczy, że jeśli poruszasz się nocą, a nie masz światła i podjedziesz do tego znaku, nie posiadając światła, to nie zauważysz tego znaku. Ten znak nie spełni swojej funkcji. On ciebie nie poinformuje. On będzie dla ciebie nieczytelny, nieznany, niewidoczny. To światło czyni, że przez ten odblask możesz zauważyć ten znak. Bóg w swojej łasce chce nas prowadzić przez całe nasze życie. Przez każde godziny naszego życia, przez wszystkie lata naszego życia. Duch Święty w swoim zamiarze, takim jaki ma, pragnie przygotować swoją oblubienicę. To jest Jego nadrzędny cel, a więc również pragnie nas przygotować na swoje przyjście. Pragnie przygotować nas, abyśmy byli gotowi na Jego przyjście. Jego znaki są ustawione we wszystkich odpowiednich miejscach naszego życia. To, czy je widzimy, będzie zależało od światła, z jakim się do nich zbliżamy. Napełnienie, tak jak już powiedziałem prędzej, napełnienie Duchem Świętym nie jest czymś jednorazowym, nie jest przeżyciem jednorazowym. Ale ciągle powinno nam zależeć na napełnieniu, na wypełnianiu, na takim, abyśmy byli przesiąknięci wręcz, tak mówiąc obrazowo, Duchem Świętym. Na tym powinno nam zależeć. Mieliśmy okazję zapoznać się z 5 znakami. Dziś możemy, tak jak powiedziałem, zweryfikować, czy te znaki również są w moim życiu. Ale tak jak powiedziałem na wstępie, jeśli nie ma ich, to nie ma nic prostszego, jak powinieneś, bracie czy siostro, po prostu o nie zacząć zabiegać. Powinieneś się starać, powinieneś szukać Ducha Świętego, powinieneś zabiegać o napełnienie Duchem Świętym, powinieneś pragnąć, dążyć do tego, aby być napełniony Duchem Świętym, a wtedy będziesz miał odwagę do głoszenia Ewangelii. I ta uwaga będzie zapieczętowana świadectwem, dobrym świadectwem życia. Będziesz pielęgnował niezwykłą jedność, będzie ci zależeć na jedności Kościoła, bo będziesz wiedział, że to jest przesłanie Chrystusa do Kościoła, jedność, a przeciwnik dusz robi wszystko, żeby rozbić tą jedność. Będziesz troskliwy, będziesz otwarty i hojny. Będziesz zauważał potrzeby innych. Będziesz żył zwycięskim życiem w autorytecie Chrystusa. Opierając się na autorytecie Chrystusa, będziesz walczył duchowo. Ale także w trudnych sytuacjach będziesz się skupiał na Chrystusie. Będziesz patrzył na Chrystusie i będziesz potrafił przebaczyć tym wszystkim, którzy zajdą ci za skórę. Bo to daje Duch Święty. Przez to, że nas wypełnia, to jest Jego łaska. On czyni to w nas. Ale jeśli będziesz postępował o własnych siłach, to polegniesz. Amen. Niech nas Bóg błogosławi.